Chwała naszemu Panu, że możemy dzisiaj być przy Bożym Słowie. Ja chcę kontynuować to, cośmy z listu do Filipian mówili dotychczas. I dzisiaj będzie kolejna część, już piąta. I pierwsza mówiła o właściwej postawie. Właściwej postawie, jaką Paweł miał wobec chrześcijan. I pierwszy rozdział, i pierwszy fragment, pierwsza część tego pierwszego rozdziału mówiła właśnie, jaką postawę miał Paweł wobec chrześcijan? Miał postawę szukania ich dobra. A więc, żeby im pomagać, żeby ich do Chrystusa prowadzić, żeby byli dojrzali w Chrystusie Jezusie. Potem mówił o naszym nastawieniu. Nastawieniu nas, chrześcijan, wszystkich nas. I za wzór dawał Pana Jezusa, który się uniżył. I w tym uniżeniu, gdy jedni drugich za wyższych za siebie, od siebie miejcie, wtedy się tworzyła jednomyślność, jedność i też twórcze działanie. A więc o właściwym nastawieniu. Potem mówiliśmy o odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za swoje zbawienie. Mamy dbać o własne zbawienie, troszczyć się o nie. Ono jest darem, ale który musimy później uprawiać, jak rolę, jak roślinę. Musimy dbać jak o własne życie, które musimy jeść, oddychać, ruszać się, żeby to życie utrzymać, które nam ktoś dał. Odpowiedzialność za Kościół, za innych siostry i braci i odpowiedzialność za świat, którym mamy Ewangelię głosić. I dwa tygodnie temu mówiłem o przyjaźni. Na podstawie rozdziału drugiej części, gdzie dwie postacie żeśmy sobie przytoczyli, zobaczyli, Tymoteusza i Epafrodyta. I na czym polega przyjaźń? To już nie chodzi o miłość, ale o przyjaźń, która się różni od miłości. Jeśli mówiliśmy, ci, którzy się kochają, kochankowie, którzy się kochają, się całują, to jest obraz ludzi, którzy się kochają. Także przyjaciele to są ci, którzy stoją obok siebie, ramię w ramię i patrzą przed siebie, mają wspólny cel i działają. To jest właśnie przyjaźń. Dzisiaj chcemy mówić o pewności. Właściwa pewność. I otwórzmy trzeci rozdział, list do Filipian i pierwsze 9 wersetów. I wszyscy znamy dobrze ten fragment, żeśmy nieraz o tym mówili, ale spójrzmy na to dzisiaj tak świeżo, gdy mamy nowy dzień, nowe nabożeństwo i też nowe słowo na dzień dzisiejszy. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. To jest myśl ciekawa, zauważcie. Pisać jedno i to samo. A więc to jest coś, co nas powinno nudzić. On pisze, nam się to nie przykrzy, bo jest to dla nas zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. Lubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz jeszcze więcej wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, by zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I te pierwsze 9 wersetów mówią nam o pewności, o fundamentach, o podstawach pewności, o tej pewności właściwej, bo jest też pewność fałszywa, niewłaściwa. I właśnie Ewangelia jest Ewangelią właściwych rzeczy. Rzeczy te są istotne i są fundamentalne i niezmienne. I przez wszystkie wieki, jak obserwujemy historię społeczeństw, historię religii, to też widzimy, że właśnie te trwałe wartości, które Chrystus przyniósł, które Ewangelia przynosi, one się sprawdzają. Te inne są ulotne, jakiś czas trwają, potem przemijają, a jeśli już nawet naukowcy coś odkrywają, to okazuje się, że właśnie te stare prawdy biblijne odkrywają to, co Bóg dawno powiedział i nam już przekazał. I właśnie też i pewność. Pewność musi mieć właściwe fundamenty. I ktoś kiedyś powiedział, to Bernard Shaw, że moją specjalnością jest posiadanie racji wtedy, kiedy inni się mylą. Więc tak był przekonany o słuszności swoich poglądów, zapatrywań, że zawsze miał rację, gdy inni się w tym czasie mylili. I skąd się bierze taka postawa? Może być to wykształcenie, może być wychowanie, może być jakieś osiągnięcie, powiedzmy finansowe czy naukowe, albo władzę ktoś ma i tak się już do tego przyzwyczaił, sukcesy, albo wygląd atrakcyjny, albo po prostu zwyczajna głupota. Więc to wszystko razem może być powodem, że człowiek się czuje taki arogancki, taki, że on zawsze ma rację. I stąd, czy to jest dobrze mieć taką pewność? No chyba dobrze, bo z kolei są ludzie, którzy nie mają pewności siebie. I z nimi jest kłopot, prawda? Wiemy. Ja mam pracownika, który jest niepewny, kto był szefem i wie, no to trudno go posłać i zwierzyć. Cały czas musimy go obserwować, pilnować, bo nam coś złego zrobi i firma poniesie straty. Gdy człowiek nie ma poczucia własnej wartości, gdy ma wewnętrzne lęki, ciągle jest wewnętrznie przestraszony, cierpi z powodu poczucia, że jest nieprzydatny i robi coś, ale cały czas wie, że mu się nie uda. Już to ma wpisane w siebie. To jest kłopot. Brak pewności siebie jest też rzeczą niewłaściwą. No i teraz, co zrobić? Czy powinniśmy być pewni siebie? Jak to osiągnąć? Czym się różni pewność ta właściwa, prawdziwa, ta pozytywna pewność od tej negatywnej, niewłaściwej, fałszywej? Czym się różni? Bo to, że pewni siebie być musimy, to jest rzecz pewna. Każdy musi być pewny. Jeżeli wsiada na rower i cały czas wie, że się przewróci, to wiecie, jak to jest. Pamiętam tę lekcję, jakiej mi kuzynka udzieliła kiedyś. Wreszcie ten duży rower, to nie był taki mały składak, ale duży rower z dużymi kołami. I zawsze mnie trzymali. I raz mnie puściła, nie mówiąc o tym, że mnie nie trzyma. Ja jechałem myśląc, że mnie trzyma, byłem pewny, że ona mnie trzyma. A to była piaszczysta, wiejska droga. I wiecie, jak w piasku koła też mogą się zachować, jak człowiek się może przewrócić bardzo łatwo, to nie był asfalt, ale też i upadek tam był lżejszy niż na asfalcie. I gdy już przejechałem kawałek drogi, obejrzałem się i się przeraziłem, że mnie nie trzyma już tak daleko i widziałem, jak daleko stoi. I zaraz się oczywiście poruszyło i się przewróciłem. Ona przyszła i mówi, a teraz już sam siądź i sam jedź, ja cię nie będę trzymać. I musiałem pozbierać wszystkie myśli, wszystko to, co wiedziałem, całe doświadczenie i odważyć się. Trzymać kierownicę mocno. Pedałami kręcić, ten piasek przezwyciężyć, pokonać. I zacząłem jeździć. I potem miałem dużą przyjemność, gdy mój wujek, którym pomagałem w sprawach rolniczych, mówi, Kazik, bierz rower. A miał taki wspaniały rower produkcji NRD, Diamant, pamiętam. Nim się wspaniale jeździło, szumiało w uszach. Mówi, bierz rower i jedź. I kup mi to, to, to i to. I trzeba było jechać i kupić mu jakieś potrzebne części do naprawy mocarni czy jakichś innych maszyn. Wtedy ja brałem pieniądze, brałem tę kartkę z tym wszystkim, co mi zlecili, ten rower i śmigałem czasami 5 kilometrów, a i dalej. I przywoziłem i byłem przeszczęśliwy, że sobie radziłem z tym rowerem. Ale czego brakowało właśnie w tej jeździe na tych dwóch kółkach? Pewności. Pewności siebie. Dam radę, pokonam. A potem też przyszły i umiejętności. I stąd apostoł Paweł tutaj, gdy pisze o tej pewności w znaczeniu duchowym, w znaczeniu niepsychologicznym, jak my nieraz myślimy też, jak ja mówiłem w tej chwili, ale w znaczeniu duchowym, ta pewność w znaczeniu życia wiecznego, czy ktoś jest pewny, że jest zbawiony. I właśnie apostoł Paweł tu w drugim wierszu od razu mówi, pewne są ostrzeżenia. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Przesady, nie obrzezywania, tylko przesady. I jemu też o coś tam chodzi. I potem on wyjaśnia, dlaczego. Dlaczego nie możemy pokładać w tych rzeczach ufności, trzeci wiersz. I cóż on myślał o psach? I spojrzałem do komentarzy i tam stwierdziłem, że chodziło mu o dzikie psy, które się wałęsają po ulicach. Podgryzają łydki przechodniów. Resztki różne, które spadają, wyjadają. I właśnie on tak określił w tamtych czasach, w tamtych warunkach, w tamtym zborze, ludzi, którzy przeniknęli do wspólnoty, do zboru i wywierają presję na nowo nawróconych Filipi, a to byli poganie przecież, a więc oni nie mieli orientacji, też był panteon grecki, wielobóstwo, więc oni nie mieli orientacji. Łatwo było ich sprowadzić, bo i to było dobre, tamto było dobre, a więc to liberalne podejście, takie nieustabilizowane, bo Żyd się trzymał swego i był mocny, a ten z kolei mógł się wszystkiego chwycić. Więc ci podrzucali różne propozycje, jak te psy, które się wałęsają i to jest dobre, łydka jest dobra i tamto to leży i tamto jest dobre. I tak sobie biegają bez celu. I właśnie on mówi, że ci ludzie weszli i oni wmuszają w nich żydowski obrzęd. Aby się poganie mogli stać prawdziwymi chrześcijanami, to się muszą obrzezać. Bo na razie są nieprawdziwymi chrześcijanami. Jeszcze im czegoś brakuje. I to była taka perfidia, którą Paweł jako Żyd, i on za chwilę będzie o tym mówił, on właśnie to zauważył i bardzo mocno przed tym chrześcijan z pogan broni. I mówi, że to są stronnicy złego, zła. To są ludzie, którzy są stronnikami zła. Oni okaleczają ciało. Oni po prostu dają fałszywą podstawę do ufności. Musisz coś zrobić zewnętrznie, by być wewnętrznie zbawiony. Tak dzisiaj ktoś powie komuś, że gdy się ochrzcisz, to będziesz miał pewne zbawienie. Nie wolno tak robić. Chrzest jest wynikiem czegoś, a nie sprawcą czegoś. Dlatego też, gdy potem chrześcijaństwo zaczęło gromadzić ludzi niezbawionych, nieodrodzonych, to właśnie chrzest stał się tego sprawcą, przyczyną. Dlatego chrzci się niemowlęta. Dla zbawienia. Bo chrzest zbawia. Zbawia, ale zbawionego. A nie zbawia niezbawionego. Czy obrączka jest przyczyną naszej miłości? Miłości małżeńskiej? Proszę, dajemy tę obrączkę dlatego, że się wcześniej pokochaliśmy. Że wcześniej już się nasze dusze złączyły, a teraz ta obrączka powie, że teraz się w całości złączymy. Będziemy jedno ciało, będziemy jednym małżeństwem, będziemy razem ze sobą. I właśnie Paweł mówi, że nic zewnętrznego nie może dać nam trwałej pewności. Musi coś innego zaistnieć i on teraz to będzie bardzo mocno nam wykazywał. Dlatego też Paweł, apostoł, mówi, że nic nie może dodać do dzieła Chrystusa na krzyżu. I pisze potem, że my jesteśmy obrzezaniem. My, którzy Boga czcimy, i właśnie nie gestami, nie formą, czcimy Go w duchu. Prawdziwi chwalcy Boga czczą w duchu i w prawdzie. Tu się musi narodzić prawdziwa jedność w duchu. My jesteśmy obrzezani, którzy w duchu czcimy Boga. Chlubimy się nie tym, cośmy zrobili, ale to, że znamy Jezusa Chrystusa. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie, trzeci wiersz. A w ciele swoim, ponieważ byli najbardziej wykształceni, najpiękniejsi, najmądrzejsi, najlepsi, a on w końcu nie był najpiękniejszy, ale był najmądrzejszy, prawda? Miał, i zaraz za chwilę będzie o tym mówił. To w tym się nie chlubimy, bo w ciele ufności nie pokładamy. Nasza pewność nie jest osadzona na tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Nasza ufność jest tylko w Chrystusie Jezusie, nasza chluba jest tylko w Jezusie Chrystusie. I stąd apostoł Paweł, mówiąc o sobie, bo siebie tutaj przywołuje, i to jest, zobaczcie, jak rzecz istotna, on powiada, że żadne rzeczy zewnętrzne, nic zewnętrznego nie może być w jego życiu podstawą, wcześniej było, teraz nie może być podstawą jego ufności. Chociaż, czwarty wiersz, ja mógłbym pokładać ufność w ciele. I oni go znali, wiedzieli, kim był wcześniej. I jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. A więc on wyraźnie mówi o sobie i bez żadnych ogródek, bez żadnej fałszywej skromności. I wymienia. Obrzezany dnia ósmego. Z rodu izraelskiego. Z pokolenia Beniamina. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do zakonu, faryzeusz. A więc najlepsze stronnictwo. Co do żarliwości, prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości, prawości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Spójrzcie, jaki piękny życiorys, jaka piękna jest tutaj charakterystyka tego człowieka. A więc obrzezany dnia ósmego. To był zewnętrzny znak przynależności do Bożej rodziny. Jestem ochrzczony w tym i w tym kościele, a kościół jestem, zobaczcie, jaki wspaniały, wielki, z jaką tradycją. Jeśli to ma być podstawą ufności, pewności, zbawienia jakiegoś człowieka, to jest kłopot. To rzecz niepewna. Tak było w Izraelu. Przynależność do narodu wybranego była podstawą zbawienia. To się skończyło w Chrystusie Jezusie. To na krzyżu umarł za wszystkich ludzi. I w trzech językach było napisane, że jest królem. Królem żydowskim. Ale cały świat się o tym miał dowiedzieć, bo jest zbawicielem świata. Ostatnio w pewnym miejscu pewien brat taką dał ciekawą uwagę, która na mnie zapadła głęboko, jako bardzo mądra. Gdy ktoś się dzisiaj tak bardzo przejmuje Izraelem i tym Izraelem, który jest tam właśnie, wiemy gdzie się znajduje dzisiaj państwo izraelskie, no tym normalnym Izraelem, premierem, przy wszystkimi ich wydarzeniami, wojskami, wojną, murem, który zbudowali Palestyńczykami, no przejmuje się tak normalnie jako narodem. I cały czas mówi, Bóg musi im pomóc. Bóg musi być z nimi. Bóg i cały czas Bóg, bo oni są jacyś super, a Palestyńczycy są jacyś B. Ja rozumiem to podejście. Rozumiem. To jest naturalne dla nas wszystkich. Ja z tego się nie śmieję. To jest naturalne. Ale właśnie, żeby tej cienkiej granicy nie przekroczyć. I ten brat na to uwagę zwrócił, gdy była pewna dyskusja. Tak starszy brat siedząc mówi, ale w takie podejście nas, chrześcijan, których kochamy Żydów, kochamy Izraela, kochamy Biblię, kochamy to wszystko, ale gdy tak mówimy, gdy chodzi o dzisiejszy Izrael, o dzisiejszy naród, który tak samo jak wszyscy dookoła, no jest narodem zwyczajnym, prawda? To nie jest jakiś naród ekstra. Właściwie to bardziej jest ateistyczny niż religijny, tak biorąc przeciętnie. Gdy tak podchodzimy, wtedy nasz Bóg, Bóg Jahwe, jest bóstwem plemiennym. Degradujemy Boga Wszechświata do roli bóstwa plemiennego. Chyba wiem, o czym teraz ja mówię. Gdy tymczasem On jest Bogiem i Arabów, i Europejczyków, i Azjatów, i Irańczyków, i Izraelitów, On jest Bogiem wszystkich ludzi. Takim samym. On nie jest przywiązany, przypięty do jednego narodu. Ta zmiana nastąpiła w Chrystusie Jezusie. Wcześniej było tak. To rzeczywiście był Bóg plemienny. Bóg Izraela. Tak było. Ale w Chrystusie Jezusie, to jest ta zmiana, którą faryzeusz nam mówi. Szaweł nam mówi. Tu nastąpiła zmiana zasadnicza. Bóg stał się Bogiem wszystkich ludzi jednakowo. Ojcem wszystkich ludzi jednakowo. I każdy, i Żyd, i poganin się musi nawrócić do Jezusa Chrystusa. I nic zewnętrznego już nie wprowadza nas do społeczności Kościoła, ludu Bożego, tylko każdego wprowadza coś wewnętrznego. To wewnętrzne obrzezanie. By ten człowiek przez nawrócenie, nowe narodzenie, był w stanie w duchu czcić Boga. I Samarytanka to usłyszała jako Samarytanka. I wiemy, kim byli Samarytanie, to byli odstępcy. Usłyszała z całą sympatią. Ani tu, ani tu. A gdzie? Prawdziwi chwalcy w duchu i w prawdzie. I to właśnie Paweł wie o tym i przekazuje tym poganom, tym Filipianom. Przekazuje tym ludziom, że w Chrystusie Jezusie jest podstawa naszej ufności. I on pisze, że ja miałem tę przynależność, gdy chodzi o obrzezanie, ale to nie było takie bardzo ważne. W piątym wierszu powiada, że jestem z rodu izraelskiego, a więc mam przynależność do narodu uprzywilejowanego. Ale innym razem, gdy trzeba, mówi, ja jestem Rzymianinem. Dlaczego mnie chłoszczecie, bijecie? Zobaczcie na mój paszport. Mam też paszport rzymski. Ojojoj, a skąd? Ile zapłaciłeś? Nic. Urodziłem się tam i dali mi. A więc zobaczcie, że on już tak za bardzo się nie wzdraga. Oj, nie będę Rzymianinem, bo to są okupanci. To jest nasze podejście, a Chrystus jest dla wszystkich. I dla okupantów, i dla ciemiężonych, i dla okupowanych, i dla wszystkich jest Chrystus. Dlatego też takie podejście jest podejściem szerokim, jest twórczym, jest zbawiennym dla grzeszników, bo chodzi o zbawienie grzeszników, a nie tylko Żydów, albo tylko Greków. Dalej mamy powiedziane, że z pokolenia Beniaminowego, z pokolenia Beniamina. Dlaczego on to zaznaczył? I właśnie mam zapisane, że Beniamin jako jedyny spośród 12 patriarchów, jako jedyny spośród 12 swoich braci, urodził się w ziemi obiecanej. Wszyscy się urodzili tam właśnie, na obczyźnie. A w ziemi obiecanej urodził się Beniamin. Jego potomkowie zajmowali honorowe miejsce w wojsku izraelskim. Plemię to dało Izraelowi pierwszego króla, Saula. Paweł, który też miał Szaweł, który to jest wersja hebrajska, prawdopodobnie to imię właśnie jest kontynuacją tamtego imienia pierwszego króla izraelskiego z Beniaminitów. A więc i to on podkreślił i mógł być z tego dumny, ale on to wymienia jako rzecz, która nie powinna być podstawą jego pewności siebie. Jestem Hebrajczykiem z Hebrajczyków. O co tu chodzi? Ponieważ jego rodzice byli Hebrajczykami i miał też maniery Hebrajczyka, używał języka hebrajskiego, miał tradycję hebrajską, cytował pisma hebrajskie, a więc żadnych naleciałości zewnętrznych. A więc on wymienia, że ja jestem ten ortodoks, ten prawowierny, ten prawosławny, ten najlepszy, ten najwierniejszy. Jestem Hebrajczyk z Hebrajczyków. No ale potem dalej ma osiągnięcia, bo to rodzina, a więc sprawy rodzinne. Coś, co otrzymał z racji urodzenia. Ale teraz, co sam dokonał, co sam osiągnął. A więc przyłączył się do najlepszej partii, najlepszego stronnictwa, do faryzeuszów. To było najlepsze stronnictwo. Czym oni się różnili, saduceusze od faryzeuszów? Pamiętamy? No czym się różnili? Wiarą w zmartwychwstanie. I faryzeusze wierzyli, czy nie wierzyli w zmartwychwstanie? Wierzyli. A tamci, zobaczcie, nie wierzyli. Więc on miał jeszcze to lepsze stronnictwo. Nie takie, które wątpiło, ale lepsze. I właśnie on wymienia, że byłem faryzeuszem, należałem do stronnictwa faryzeuszów. Dalej mówi o sobie, że był bardzo gorliwy. Co do żarliwości, byłem prześladowcą Kościoła, a więc gorliwość. Jeżeli ktoś jest gorliwy, to zaraz też za nim idą ludzie. On porywa tłumy. I Paweł był gorliwy. No ale ta gorliwość, czy miała właściwe podstawy? On tępił chrześcijan jak sektę, jak odczepieńców. I to się wydawało być słuszne. No ale gdy dzisiaj patrzymy na inkwizytorów, którzy tępili też sekciarzy w swoim czasie, to nawet ich własny kościół się ich wstydzi. Nawet zdaje się, że Jan Paweł II przepraszał troszkę, prawda, za inkwizycję i się wycofywali z tego, no bo to się, rozpędzili się, gdy ogniem i mieczem chcieli tępić grzech czy grzech. No nie. Zaśmiałe poglądy. Nawet Giordano Bruno musiał się spowiadać z tego i się wycofywać, co stwierdził, że jest na niebie. Kopernikowi się udało, bo akurat gdy umierał, to mu książkę wydrukowali. To udało mu się. A więc ta gorliwość, gdy jest niesłuszna, może być podstawą takiej pewności. Bo szczerość przekonań to za mało. To muszą być jeszcze przekonania oparte na właściwych fundamentach. Dlatego mówimy cały czas o właściwej pewności, a nie o takiej, która jest tylko jakaś chwilowa, oparta tylko koniunkturalnie na tym, co w danej chwili, w danym czasie jest dla ludzi właściwe. I stąd, gdy Paweł prześladował Kościół chrześcijański, to Paweł się szczerze mylił. Był bardzo szczery, bardzo gorliwy i się szczerze mylił, prześladując Kościół chrześcijański. Dalej mówi, że byłem porządnym człowiekiem, co do sprawiedliwości opartej na zakonie. Jak tamten bogaty młodzieniec: Panie, ja tego wszystkiego przestrzegałem. I ludzie stoją i mówią: tak, znamy go od dzieciństwa, tak, przestrzega. I co powiedzieć? W porządku. Ale Pan Jezus zajrzał mu do wnętrza, bo prawdziwy chwalca Boga czci w duchu i w prawdzie. Prawdziwa obrzeska jest w duchu. I mówi mu: w porządku, nie mam zastrzeżeń. Jesteś naprawdę co do prawa w porządku. Ale idź, co masz, i sprzedaj rodzaj ubogi. Jest sprawdzian na jego miłość do ludzi. Miłość do Boga. I właśnie Paweł tego doświadczył, gdy spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. Dlatego też porządne życie jeszcze za mało. Jego sumienie przed nawróceniem go nie oskarżało wcale, bo był bardzo porządny. Dopiero teraz, gdy ma wybrać ten bogaty młodzieniec i mówi: nie, jednak zostanę przy tym, tamtego nie zrobię. I bardziej miłuje siebie i ten majątek niż tych obdartusów, tych biedaków. A de facto bardziej miłuje siebie niż Boga. A więc bardziej ufam sobie niż Bogu. I pójdę za swoimi myślami, nie za Bożymi. I odszedł smutny. Dalej Paweł opowiada, co do sprawiedliwości, człowiek bez nagany. A więc to wszystko, cokolwiek on miał, mówiąc dalej, i to wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I ten wyraz za szkodę oznacza w oryginale gnój, resztki, które się psują, resztki jedzenia, albo nawet i zwierzęce czy ludzkie ekstrementy. Wszystko uznaję za takie właśnie rzeczy bezwartościowe ze względu na Chrystusa. I tu właśnie to się pojawia, ze względu na Chrystusa. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję, nie tylko tamtą przeszłość i to, kim jestem, ale wszystko, cokolwiek jeszcze będzie, uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I właśnie teraz, bracia i siostry, każdy z nas musiałby się nad tym zastanowić. Czy Chrystus dla nas jest najwyższą wartością? I to nie w znaczeniu takim tylko pobożnych, religijnych słów. Kiedyś brat Mumford w swoich wykładach, gdy byłem młodym kaznodzieją, słuchałem, to właśnie mówi, że bardzo niebezpieczne jest tak zwane RPS. Religijne, puste słowa. I właśnie teraz chcę, żebyśmy troszkę pomyśleli, że my tu mówimy wiele wspaniałych słów, ale oni nie mogą być tymi religijnymi, pustymi słowami. O to, żeby było kazanie, o to, żebyśmy się pomodlili i żebyśmy do domu poszli. Wrócimy i znowu będzie to samo, i to wszystko są RPS-y. To musi być słowo, które staje się ciałem. I apostoł Paweł mówi, bardzo to mówi jako człowiek, który praktycznie tak postąpił. Nie teoretycznie. Praktycznie. Chrystus praktycznie wykonał. Zszedł, był, wykonywał wszystko, co było mu zlecone, i na Golgotę poszedł. Mimo, że go opuścili. Mimo, że się nawet z nim nie modlili. On się w tym nie załamał. Że przyjaciele z nim w ogrodzie nie modlą, ale śpią. Przecież to jest, no to się może załamać, tak czy nie? Dlatego jest niedobrze ludziom ufać, od ludzi uzależniać swoją pracę dla Chrystusa. I Paweł właśnie mówi, to wszystko nawet, co mnie spotka, ze względu na Chrystusa, z tego powodu, że go znam, uznaję za rzeczy bezwartościowe, bo dla mnie najważniejszą motywacją jest to, że jestem usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa i mam pewność wewnętrzną, niezależną od ludzi, czy pomogą, czy nie pomogą, jak co będą o mnie mówić. I to właśnie tę pewność, gdyby każdy z nas miał, to by każdy z nas był niezniszczalny w Jezusie Chrystusie. I ja to potem mówię, ażebym i ja, i ty, każdy z nas, taki był. Mocny kołek wbity w ziemię i był filarem w domu Boga żywego. Żeby na nie było napisane imię, to nowe imię, które Jezus nam napisze. Żebyśmy byli trwali, niezależnie od tego, czy są inne filary, czy nie ma ich. Właśnie Paweł tego jest przykładem. I stąd on powiada, bo chce się w nim znaleźć, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, na moim pochodzeniu, wykształceniu, zdolnościach, możliwościach, sukcesach. Chcę po prostu być w nim. Być tylko od niego uzależniony. Jest to sprawiedliwość z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I to jest rzecz fundamentalna. Ja już nieraz o tym mówiłem, teraz tylko powiem tak jednym zdaniem, żeby to nam przypomnieć, ale już nieraz mówiłem, że właśnie tamto zbawienie uzależnione od tego, kim jestem, co zrobię, ono cały czas było uzależnione od różnych czynników, od różnych sznurków. Jak te sznurki nam pozwoliły lecieć, to myśmy lecieli. Jak sznurki były przywiązane, to myśmy też byli przywiązani. I myśmy cały czas byli od nim zależni. Jeśli Kościół był dobry, a myśmy mu ufali, to myśmy też się z nim wznosili. Jak Kościół był padający, myśmy też padali, no bo sznurki nas trzymały. Sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa oznacza prawdziwą wolność. Gdy jednostka jest prawdziwie wolna, niezależna od innych czynników. I taki grzesznik przychodzi i się modli. Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Panie Jezu, chcę Cię poznać, dotknij mnie. I go dotyka Słowo Boże, dotyka go Duch Święty. On się modli. Dziękuję, Panie Jezu, że mnie przyjąłeś. Dziękuję Ci, że wpisałeś moje imię w Księgę Życia. Duch Święty wykonuje w nas swoją pracę. My ją przeżywamy. Jestem przeżywamy nawrócenie osobiste. Ja spotkałem wielu ludzi, którzy to przeżywali osobiście, w ciszy, samotnie nawet. Też przeżywałem gdy i w zgromadzeniu, ale i ci ludzie potem byli tak trwali. Ja nieraz wspominam starsze siostry rozmaite, które ja jako chłopiec znałem. Jak one, gdy myślę o dzisiejszych czasach, gdy ja już też wchodzę w wiek starszy, to właśnie widzę, gdy one miały tyle lat, co ja teraz i jeszcze dalej, to, i myślę, gdy ja młody, czy chłopiec, czy potem jako młodzieniec i obserwowałem, co one mi mówiły, to dopiero widzę, jak one były trwałe. I to były proste kobiety. Bez specjalnego wykształcenia. One były takie stabilne, takie trwałe. Przetrwały tyle różnych dramatów rodzinnych wokół siebie. I w pokoju odchodziły z tej ziemi pełne owocu, dobrego owocu. I właśnie to jest ta trwałość, która daje w nas usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I taki człowiek wtedy ma świadomość, pewność, którą wnosi mu Duch Święty, że Bóg mu grzechów nigdy nie wspomni. Bóg w Chrystusie Jezusie tak mu przebaczył grzechy, że powie, tyś nigdy nie zgrzeszył, jesteś święty, jesteś czysty. Nic złego w tobie nie ma. Aż sami jesteśmy zdumieni, bo wiemy, ile w nas jest takich czy innych rzeczy. Sami jesteśmy zdumieni tą szczodrością, tą wielkością, tą łaską. Ale to nam daje pewność, że nic nie wyrwie mnie z ręki Chrystusa. Ani śmierć, ani jakieś diabelskie działania. Nic nas nie oderwie. Nawet grzech, nawet gdy zgrzeszymy, ale wyznamy, ten grzech nas też nie wyrwie z ręki Chrystusa. I tę pewność, gdy Paweł otrzymał, to mówi, że to jest sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I ona się wywodzi z Chrystusa. I chciałbym właśnie, abyśmy Bogu podziękowali dzisiaj za tę pewność, którą mamy. Za to, że ta pewność się w nas rozwija. Ona, Bóg nam ją daje, ale potem ona się rozwija. Cały czas się rozwija. Ja dzisiaj mówię z perspektywy ponad 40 lat, gdy się ona we mnie rozwija. Więc wszystkie dylematy, jakie przechodziłem, trudności, ale nigdy w życiu nie miałem wątpliwości, że jestem zbawiony. Nigdy. Że gdy umrę, to idę do Pana. Nigdy tego nie miałem, nigdy w życiu. Zawsze miałem tę pewność, to jest łaska Boża. Ale też nie dlatego, że ja jestem dobry, nie. Ja cały czas mam kompleksy rozmaite. Zawsze uważam, że jestem nie tak, zawsze byłoby lepiej. Ja to rozumiem, te siostry, które mają dylematy. Ale w Chrystusie Jezusie właśnie otrzymujemy tę pewność nadprzyrodzoną, nadzwyczajną. I możemy iść przez życie, mając cały czas rosnące w nas przekonanie co do własnej wartości. Że gdy tam dojdziemy, drogie siostry, drodzy bracia, dojdziemy tam do naszego Pana, On mówi, no jesteś brylanciku, mój kochany, jesteś. Wkładam cię w to miejsce, pasujesz. O, nareszcie. Zobaczcie, tak będzie z tobą, tak będzie ze mną. To właśnie jest ta pewność, bo jesteśmy w rękach Chrystusa, nie własnych. Zależni od Niego. Mamy tylko dbać, troszczyć się, być odpowiedzialni za swoje zbawienie, trzymać się Jego, a On sprawi, że pewnego dnia dojdziemy tam, o czym mówi nam Boże Słowo. Ale o tym będziemy mówić już przy innej okazji, czytając dalsze teksty od wiersza 10 i niżej. Postańmy teraz razem i spędźmy czas na wspólnej modlitwie. Spędźmy czas na dziękczynieniu Bogu, na to, że to, o czym mówimy, to nie jest RPS, to nie są religijne puste słowa, jest to rzeczywistość, jest to nowa rzeczywistość, są to rzeczy właściwe, które Bóg nam darował w Chrystusie Jezusie, a myśmy je przyjęli, z Bożej łaski przyjęliśmy je i stały się naszą własnością. Panie, dziękujemy Ci za to, że staliśmy się Twoją własnością, że te rzeczy stały się naszą własnością. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy ogarnięci przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za Ducha Świętego, za tego rzeźbiarza, który w nas rzeźbi obraz Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że on nas rzeźbi obraz Chrystusa, abyśmy, gdy przyjdziemy tam w swoim czasie, przed Jego oblicze, abyśmy do Niego podobnie byli, jak kropla wody do kropli wody. Panie, dziękujemy Ci, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy nazwani. Jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi teraz. Ale się jeszcze nie objawiło, nie odsłoniło, nie ukazało, czym będziemy. Podobni do Niego będziemy. Panie, dziękujemy Ci za tę pewność, którą dajesz nam, co nie jest mrzonką, ale jest pewnością wniesioną w nas przez Twojego Ducha Świętego, przez Twoje Słowo i przez naszą wiarę.